Poseł Giżyński koniem trojańskim Kaczyńskiego. Dziennikarka prowadząca wywiad z posłem złapała się za głowę, słysząc jego odpowiedź na pytanie, co powie ludziom stojącym w kolejkach po węgiel. Poseł Koła Polskie Sprawy powiedział, że póki Polacy dalej będą głosować na Platformę i PiS, to tak będzie. Warto w tym momencie zauważyć, że Giżyński już w 2001 roku wstąpił do PiSu. Jego kariera szybko się rozwijała, aż do 2014 roku, gdy wypłynęła afera z nieścisłościami dotyczącymi rozliczania wyjazdów służbowych. W 2015 roku zabrakło Giżyńskiego na listach PiSu. Próbował bezskutecznie samodzielnie dostać się do Senatu. W 2019 roku wystartował z sukcesem z listy PiSu. W 2021 został zawieszony w prawach członka partii. Przystąpił do Koła Polskie Sprawy. Poseł tego koła, Andrzej Sośnierz, w naszej telewizji wyjawił, że to właśnie Giżyński najbardziej lobbował, by to opozycyjne koło wróciło do koalicji z PiS. Czy zatem Giżyński jest koniem trojańskim Kaczyńskiego i tylko udaje chęć utworzenia trzeciej siły politycznej? Dziś porozmawiamy również z mecenasem Andrzejem Turczynem o projektach liberalizacji dostępu do broni palnej w Polsce. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Kojecki. Zapraszam.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Dzień dobry.
A na łączach pastor Paweł Chojecki. Witamy.
Witam Państwa i witam moich kolegów. No tu jeden to syn. Bardzo, bardzo serdecznie w Lublinie. Was tam pozdrawiamy.
W drugiej części programu będzie z nami też mecenas Andrzej Turczyn. My tradycyjnie przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jeżeli to, co tu oglądacie, Wam się podoba, prosimy Was o wsparcie idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, jak nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronite. Prosimy także o subskrypcję naszego kanału, polubienie naszej produkcji, promocji na mediach społecznościowych. A przechodzimy teraz do tematu głównego. Poseł Giżyński zasłynął wczoraj na Twitterze w wycinkach, chyba królował, tak można powiedzieć, jak się tam ta dziennikarka Kolenda Zalewska złapała za głowę. Była rozmowa na temat tego, ile teraz trzeba stać w kolejkach po węgiel, 500 godzin. Ona zapytała, teraz też widziałem, że już odwołują, potem znowu się trzeba na przykład Bogdanka zapisywać drugi raz. No i poseł, tak jak mówiliśmy we wstępie, zaczął wywód od tego, że jak będą ludzie głosować na Platformę i PiS, no to tak będzie. Pytanie, no człowiek, poseł Giżyński, ile on tam ma? Maksymalnie 50 lat, myślę, tak? Jak w 2001 roku wstępował do PiSu, no to znaczy, że to od początku jego mniej więcej politycznej kariery jest związany z PiSem, z jakimiś tam przerwami, po jak ta afera wypłynęła w 2014 roku, no i teraz od roku. Jak taki człowiek może mówić, że to głosowanie na PiS to jest coś złego i on jest jakimś, nie wiem, nowym zwiastunem trzeciej drogi, no bo to kiedyś był Kukiz, tak? Właśnie ta trzecia droga, wcześniej Palikot, no to mniej więcej te same gadki. Konfederacja też troszeczkę idzie w te same ślady, nie? Trzecia droga. No a tu nagle Zbigniew Giżyński takiego antypisowca robi. Jak skomentujecie to jego wystąpienie?
No, nie brzmi to przekonywująco. Myślę, że cała kariera posła Giżyńskiego no, jest taka, która dzisiaj nie byłaby, można powiedzieć, pociągająca dla wielu Polaków, bo chodził do katolickiej szkoły, można powiedzieć, do niższego seminarium duchownego. Tam maturę skończył. Także przygotowywał się, rozumiem, do roli księdza. No, jakoś tam nie wyszło. Potem poszedł na historię. No i tu już dalej opowiedziałeś tę karierę w takiej katolicko-narodowo-socjalistycznej partii.
Połączoną z europosłem. Także to tak,
połączoną z zarzutami o nieuczciwość, nie? O jakąś, jakieś malwersacje tam przy rozliczaniu i tak dalej. Także no, z wszech miar ten człowiek nie budzi mojego zaufania na zasadzie takiego właśnie pokręconego życiorysu, że już wiele rzeczy takich zrobił, co pokazują, że z uczciwością to on, że tak powiem, nie jest za pan brat, zarówno w tym wymiarze duchowym, jak też w wymiarze politycznym, gospodarczym, finansowym i osobistym. Stąd te jego takie przechwałki nie robią na mnie żadnego wrażenia. Pytanie tylko, czy to jest jakaś taka próba kolejnej ustawki typu wcześniej Kukiz, potem Hołownia, żeby pokazać jakąś taką namiastkę rzekomej możliwości trzeciej drogi, że tu pomiędzy tym dupolem PiS-PO coś nowego pojawi się i zabierze ten taki niezdecydowany, czy już rozgoryczony tym pustym konfliktem PO-PiS elektorat, czyli czy to jest jakaś taka gra operacyjna służb, czy też po prostu jest to taki, jakby to powiedzieć, harcownik Jarosława Kaczyńskiego. Ja obstawiam raczej tę drugą rolę. Myślę, że Giżyński jest za mały na jakąś samodzielną rolę, a niedawno poseł Sośnierz powiedział, że kiedy koło Polskie Sprawy nosiło się z zamiarem powołania własnej partii politycznej, właśnie mającej taki charakter wolnościowy, co popieraliśmy, informowaliśmy o tym wielokrotnie, to właśnie według słów Andrzeja Sośnierza to poseł Giżyński właśnie parę miesięcy temu lobbował, żeby to ugrupowanie, które miało zamiar wystartować z nowym projektem politycznym, z nową partią, żeby zawróciło z tej drogi i przyłączyło się do PiSu. Teraz, no nie wiem, czy robi w konia tych swoich...
Przypomnijmy może ten wycinek, ten fragment, jak Andrzej Sośnierz mówił właśnie o pośle Giżyńskim, że to on głównie kierował ich w stronę z powrotu do PiSu. Kto z waszego kręgu był najbardziej taki propisowski? Kto popychał w kierunku tego, no nie wiem, jakoś sojuszu, powrotu?
No się może rzeczy poseł Giżyński, który zawsze bardzo wielu lat był w kręgu politycznym, tym właśnie kręgu politycznym, ale on też widzi tutaj mankamenty funkcjonowania dotychczasowego układu politycznego, ale siłą rzeczy on był jak gdyby najbliżej, no bo też tam miał najwięcej tych i ma najwięcej osób, z którymi przez wiele, wiele lat współpracował, więc to nic dziwnego.
No właśnie, mnie też to nie dziwi, jeśli miałbym wytypować, ale no, cieszę się, że to pan poseł powiedział, czy to nie było tak, że to była jego misja od samego początku w waszym kręgu?
Ja, no, może tak, poseł Giżyński sam wychodził z PiSu z własnej inicjatywy z dwoma jeszcze posłami, więc to jego nie był od początku oddelegowany do nas i nasze połączenie też było na pewno... nie wynikało z takiej kalkulacji, ale nie. No, natomiast oczywiście wpływy mogły tą drogą iść. Ja też taką ewentualność rozważałem i rozważam.
Andrzej Sośnierz mówi, że no to jest w miarę oczywiste. Ja tak sobie policzyłem, ten Giżyński 21 z okładem lat gdzieś tam właśnie w Sejmie, w Europarlamencie. No i na te 21 lat tylko 5 lat nie był związany z PiS-em, czyli ponad 3/4 związany z PiS-em i teraz będzie nagle trzecią drogę promował. Nie wiem, myślisz, Czarek?
Teraz nadrabia, bo różne ugrupowania, to najpierw było Wybór Polska, potem Polskie Sprawy, teraz coś nowego. No. Chciałbym zobaczyć, jak pan Giżyński, tak jak mówił, co by powiedział tym ludziom czekającym na węgiel, jakby tak przyszedł do nich w kolejce, mówiąc, że teraz głosujcie na mnie, to będzie węgiel. No, a kiedy są wybory? No za rok, aha.
No to... za rok są wybory, to też i bardziej rzuca to ciekawe światło na te ich powroty do PiSu, no bo już no, powoli
trzeba
na
teraz.
Listy się gdzieś tam zapisywać.
Ciekawe jest, że pan Giżyński wypowiedział się też w TVN-ie przeciwko temu blokowaniu rosyjskiego węgla. Także myślę, że to troszkę więcej nam wyjaśnia niż mówi.
Dokładnie, bo on mówi tak. Trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego my te problemy z brakiem węgla w ogóle mamy. Po pierwsze, najpierw przez lata bezmyślnie, bez zabezpieczenia innych możliwości dostaw energii, zamykaliśmy nasze kopalnie. No to tu pewnie ma rację, tak? Robiła to i Platforma, i PiS, w którym pewnie wtedy był. Następnie uzależniliśmy się de facto od dostaw z zewnątrz, głównie z Rosji. No i teraz właśnie to, co mówisz, ciekawa sytuacja tutaj odnośnie tego czasu po wybuchu wojny na Ukrainie. To opozycja z Platformą na czele krzyczała dość ruskiego węgla, że natychmiast trzeba wstrzymać dostawy. PiS i rząd uległy tej głupiej presji. Jedni i drudzy popełnili błąd. Przypomniał Giżyński też, że Unia Europejska zamknęła dostawy rosyjskiego węgla na rynek europejski dopiero w sierpniu. Czyli dopiero miesiąc temu, tak? A my tak sprawę tuż po wybuchu wojny. Nawet nie odebraliśmy węgla, za który polskie prywatne firmy już zapłaciły. Czyli co, no my tu krytykujemy tą Unię rzeczywiście od pół roku, że za słabe te sankcje, tak? Że właśnie dopiero w sierpniu, to pamiętamśmy rozmawiali gdzieś tam w marcu, a tu Giżyński mówi, że no co, że ważniejsze było, żeby ten węgiel był, tak, niż to, że tam ci Ukraińcy umierają, są zabijani, żeby Rosja sobie dalej mogła pieniądze od Europy, od Polski ściągać, tak, za ten węgiel, a my byśmy nie mieli kryzysu. To rozumiem, że to ma być ta trzecia droga.
Dlatego tak bardzo mi przypomina Konfederację, tam postawa pana Giżyńskiego, bo tu tak niby bardzo jest wolnorynkowy, że obniżać podatki, upraszczać wolność dla przedsiębiorców, to wszystko tak bardzo fajnie mówi, nie drukować pieniędzy, i no super, ale tutaj Rosję wstawi, no dokładnie jak Konfederacja, no niestety, ale oczywiście słusznie mówi o tym, że nie trzeba było zamykać kopalni i się uzależniać i tak dalej, no ale jak już była taka sytuacja i jest ta wojna, no to oczywiście odcinanie się od Rosji jest jak najbardziej słuszne i jak najszybciej. Myślę, że myśmy to nawet i tak za wolno robili i cały czas za wolno robimy. No, jeśli faktycznie zapłaciliśmy za coś, a nie odebraliśmy, no to też absurdalne. Ale lepiej jest zakładać więcej swetrów i palić mokrym drewnem czy czymś tam, niż mieć ten dom spalony przez
Kaczyński
Rosjan.
Mówi, że teraz wszystkim można palić.
Oprócz opon, tak.
Pastor Paweł Chojecki, ciebie jakoś...
Przynajmniej jakoś konstruktywne, bo pan Giżyński tylko powiedział, no, żeby tak głosować na
Kaczyński
niego i będzie cieplej.
Rozwiązanie. Może nie ekologiczne, ale... Ale ciekawe właśnie, jak powiedział, bo to też mnie ciekawi z tym Kaczyńskim, no bo z jednej strony wysyłają, pamiętam, chyba nie cały rok temu tam we Wrocławiu były takie filmiki, jak wysyłają ludzi, żeby sprawdzali poziom wilgotności w drewnie, którym ludzie palą i tam walą słone mandaty. A teraz Kaczyński mówi, że można palić wszystkim. Ciekawe, czy to zejdzie tak na dół do tych wszystkich właśnie
nie,
kontrolerów.
Przecież gminy właśnie mówią, drony, że dalej będą kontrolować.
Drony przecież
część.
Miały tam badać te spaliny nad domami. To nie wiem, to Kaczyński chyba tak po prostu sobie tak sobie coś powiedział. Pastor Paweł Chojecki, pytanie. Ciebie te rosyjskie tutaj wtręty Giżyńskiego dziwią, nie dziwią?
Znaczy, to jest troszeczkę za mało, żeby zbudować szerszą teorię. Oczywiście to jest środowisko tak zwanej katolickiej komuny, czyli w uproszczeniu mówimy katokomuny, czyli te wszystkie partie okrągłego stołu. Jedne są bliższe środowiskom lewicowym, drugie bardziej są takie katolicko-narodowe, ale wszystkie razem gdzieś z tego właśnie, z tych dwóch korzeni katolickiego i komunistycznego PRL-owskiego wyrastają. I tak samo poseł Giżyński. Także tutaj trzeba być bardzo jak gdyby ostrożny i zakładać jakieś powiązania ze starym systemem. Nikt nie robił kariery politycznej, kto nie miał albo glejtu ze strony biskupów, albo agentów komunistycznych, agentów Moskwy. Niekiedy byli to podwójni, można powiedzieć, że tak powiem, no, wspierani przez oba te środowiska ludzie. Także tu, kiedy mamy do czynienia z tego rodzaju politykiem, trzeba brać to pod uwagę, ale myślę, że najbardziej prawdopodobna interpretacja zachowań pana Giżyńskiego polega na tym, że Kaczyński ma na niego jakieś haki. Tam jakiś układ wrocławski i tak dalej, sprawa się rozmyła po kościach. On teraz niby wychodzi z PiS-u, dołącza tutaj do tego środowiska, z którym wiązaliśmy pewne nadzieje, pana posła Sośnierza i kilku kolegów. Oni zapowiadają start niezależny, budowanie jakiegoś takiego środowiska wolnościowego, no a tu nagle zwrot, wracamy do PiSu i to za to odpowiada Giżyński. Oczywiście kompromituje w ten sposób Andrzeja Sośnierza i innych posłów koła Polskie Sprawy. Tam jeden poseł się wyłamuje i mówi, że on jednak nie wróci do PiSu, a pozostali przyjmują ten zwrot, tam jedna pani przyjmuje tekę jakiegoś tam wiceministra, zdaje się, czy coś takiego, nie? Czyli taka klasyczna, klasyczny zwrot sprzedania się za stołki, nie? Tutaj no, trudno to, oczywiście będziemy tam mówić, czy oni będą mówić o jakichś wielkich wartościach, ja ich no, jakoś ciągle nie mogę dostrzec i o tym mówiłem też osobiście na programie z panem Andrzejem, czyli kompromituje środowisko, które mogłoby próbować, oczywiście mała szansa, ale zobaczcie, ciekawa cecha tego środowiska, że było związane w jakiś tam, powiedzmy, bardzo luźny sposób z naszym środowiskiem, czyli ze środowiskiem telewizji Idź Pod Prąd. Bardzo podobna akcja, pamiętacie, Marian Kowalski i rozbicie tych jakichś aspiracji politycznych ruchu 11 listopada, czyli też naszego środowiska. Tutaj zostaje użyty, czy wypełnia taką rolę tego zwrotu do PiSu pan poseł Giżyński i dwa miesiące później około ogłasza, że PiS jest B, Platforma to oczywiście, że B i on zakłada tu nową siłę polityczną. Moim zdaniem jest to taki jakiś rozgrywający, mający tu powiązanie z Jarosławem Kaczyńskim, który w ten sposób albo sonduje, albo torpeduje powstanie jakiejś rzeczywistej, naturalnej siły politycznej, może związanej właśnie ze środowiskiem Idź Pod Prąd, bo zobaczcie, w obu tych przypadkach Marian Kowalski, ruch 11 listopada, a teraz koło Polskie Sprawy, no gdzieś w tle jest telewizja Idź Pod Prąd, nasi widzowie, nasze środowisko, kluby Idź Pod Prąd i wtedy Kaczyński no, próbuje pacyfikować te ruchy. Także ja nie sięgałbym aż do takich jakichś inspiracji moskiewskich. Wystarczy inspiracja Kaczyńskiego.
Myślisz, że Polacy dadzą się nabrać na jakieś, na taką trzecią drogę w wykonaniu posła Giżyńskiego?
Myślę, że nie, ale nie o to tu chodzi, żeby on coś zrobił. Raczej chodzi o to, żeby on przeszkodził komuś coś zrobić. A to już może się udać.
Komu?
No na przykład środowisku Idź Pod Prąd, nie? Czy właśnie Andrzejowi Sośnierzowi, czy jakimś innym politykom, którzy no, gdzieś by próbowali zbudować coś od podstaw, nie? Także myślę, że mówię, sam Giżyński niczego nie zbuduje, ale przez taką swoją pseudodziałalność będzie blokował, czy ośmieszał tego typu inicjatywy.
No, a czy nie jest to tak, że to jest jakieś bardziej takie marzenie o tej trzeciej sile, trzeciej drodze już takie jakby łapanie się przez tonącego brzytwy, no bo kiedyś te trzecie siły, no to jakieś miały rzeczywiście jakąś tam siłę, tak? Palikot miał tam te swoje 10-12%, Kukiz to też była jakaś tam siła, nie? On 15% miał w prezydenckich wyborach. Potem sobie miała koło Polskie Sprawy, no to tam miał jakieś 3 czy 4 posłów, nie? To już tak jak gradacja jest coraz bardziej w dół.
No tak, no to co mówimy, Polacy w wyniku działalności tej bandy okrągłostołowej, czyli katokomuny, tracą zainteresowanie życiem politycznym. Wszelkie jakieś próby, nawet takie stosunkowo niewielkie, jak środowisko Idź Pod Prąd, czy ruch 11 listopada, od razu są obiektem ataków, można powiedzieć, takich operacyjnych z użyciem różnych agent państwowych tego współczesnego, z tej trzeciej RP, czyli widać, że rządzący i ich mocodawcy no boją się, że Polacy się zorganizują. Przypominam tę notatkę z 90 roku wywiadu polskiego, że Niemcy, które dostały jak gdyby taki od Moskwy ustępującej ze swoją armią glejt opieki, w cudzysłowie oczywiście, opieki nad Polską, powiedziały, że tu ma nic nie wyrosnąć. Polska ma być biedna, skłócona, podzielona, a nad tym wszystkim mają czuwać biskupi katoliccy. Czyli widać, że u naszych przyjaciół albo zaborców, jak ktoś tam chce, jest obawa przed silnym państwem polskim, silnym narodem polskim, który wtedy by zagroził interesom zarówno Niemiec, jak i Rosji, a tak jak jest skłócony, biedny, okłamywany przez biskupów, daleki od Boga, zwodzony też, czyli odciągany od tutaj właśnie tego, czyli źródła mądrości i siły duchowej, czyli od Biblii, Pisma Świętego, no to ten naród rzeczywiście nie potrafi wydać z siebie jakiejś skutecznej organizacji, ale strach przed czymś takim jest. Dlatego no, następne pytanie, no to co robić, nie? Czy rzeczywiście iść w tym kierunku zakładania partii politycznej, nie? Myśmy się długo zastanawiali, nasi przyjaciele z John Birch Society nam odradzali też to, mówiąc, pamiętacie zapewne państwo, że kiedy spróbujecie założyć partię polityczną, no to właśnie rząd rzuci przeciwko wam służby i będzie was próbował zniszczyć, spacyfikować, podzielić, no to zobaczcie, że dokładnie wszystko to się stało. No ale było zapotrzebowanie wśród naszych widzów, że to jest ten czas, że spróbujmy, no dobra, no Marian Kowalski też bardzo chciał. No tośmy spróbowali, no jak wyszło, mecenas Turczyn też w tym uczestniczył, wiem, że dzisiaj dołączy do nas w dalszej części programu, dlatego ja przynajmniej na razie jestem dalej przekonany, że na tym kierunku partyjnym Kato Komuna postawiła największe, można powiedzieć, jakieś tam barykady, mury, wilcze doły, fosy i tak dalej, nie? Czyli że jeśli ktoś próbuje wejść na rynek polityczny tą drogą przez zakładanie partii politycznej, no to albo musi być jakimś utrzymankiem służb czy jakiegoś tego układu Kato Komuny i jest tylko takim, wiecie, wyjmowanym z kapelusza jakimś pseudoartystą, który będzie mówił, że jest niezależny albo niezależny już wyzwolony z nałogu czy coś, no różne takie bajki. Tam będzie nam opowiadał i że jest tym zbawicielem. No tam jak się to okazuje, no to już wspomniałeś kilka takich prób. Stąd ta droga przez partię polityczną jest, mówię, tak zabezpieczona przez Kato Komunę, żeby nikt się nie przecisnął. Jeśli będzie jakaś próba spontaniczna, no to służby to rozwalą na samym początku drogi. Nie? Dlatego myślę, że tutaj, podobnie jak na przykład w XIX wieku, no też niepowstania zbrojne były tym kluczem do odzyskania niepodległości, ale zbudowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, tak mówię już współczesnym językiem. I dzisiaj myślę, że choć metody z XIX wieku pozytywistów nie są do przeniesienia bezpośrednio do nas. Dzisiaj musimy też większy nacisk położyć na uświadamianie Polaków na temat prawdy duchowej, nie? Niż nawet w XIX wieku, bo tam to tam nauka higieny, czytania i pisania, języka polskiego, to takie były same podstawy. Dzisiaj jesteśmy już trochę dalej, stąd możemy bardziej zaawansowane kierowanie się ku mądrości, czyli popularyzować przede wszystkim wiedzę duchową i prawdę o zabobonie katolickim, o tym, jak biskupi katolicy nas okłamują, jak żerują na Polakach, jak niszczą polskość, jak niszczą aspiracje patriotyczne Polaków, jak są na straży właśnie dziadostwa i biedy Polaków. Dzisiaj to musimy przede wszystkim mówić Polakom i jestem przekonany, że tej drogi nie jest tak łatwo, tę drogę nie jest tak łatwo zablokować, jak tę drogę budowania wprost partii politycznej. Nie? Stąd zobaczcie, że pomimo, że partia została zlikwidowana, no to telewizja dalej nadaje, także dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu i coraz więcej Polaków zaczyna się zastanawiać, czy może to, co mówi telewizja Idź Pod Prąd, co mówi tam pastor Chojecki, to czy czasem nie jest to prawda, czy nie warto zajrzeć do Biblii, czy nie warto spojrzeć w historię Polski, czy nie warto rzucić okiem na historię Ameryki, jak to się tam potoczyło i stąd czerpać wzorce i inspiracje.
Widać, że to zapotrzebowanie na tą trzecią siłę jest duże, bo mówiliśmy już o kilku, jeszcze przecież Petru jest gdzieś tam w tym, był Hołownia teraz.
No jest Hołownia, no ma te 15% w sondażach. Także jest ciągle ta Konfederacja, tam jej spada, no ale jednak jest. I niezdecydowanych też jest, no, w ostatnim sondażu widziałem Ibris ponad 8% z tych, którzy w ogóle mówią, że pójdą głosować, a to jest mniej niż połowa oczywiście.
Czas na wasze głosy. Krzysztof Cymbor. Mnie ciekawi poseł Andrzej Sośnierz. Czy od początku wiedział, co się święci? Czy dał się oszukać? Jak myślicie?
Trudne pytanie. No myślę, że postaramy się zadać je samemu posłowi Sośnierzowi. Rozumiem, że powinienem się zmierzyć z tym pytaniem. Gdybym miał tak to ocenić, to bym powiedział, że niekiedy człowiek chce zostać oszukany. To znaczy wie, że to rozwiązanie jest praktycznie skazane na klęskę, ale z różnych przyczyn je wybiera. Bo nie wierzę, że poseł Sośnierz nie znał kariery i poziomu lojalności posła Giżyńskiego, nie? Ale jednak za tym poszedł, czyli z jakiegoś powodu chciał za tym pójść. Tu już dalej, dlaczego chciał za tym pójść? Czym? Chodzi o to, żeby tylko pozorować działanie, że no niby się staramy dla Polski, no ale zobaczcie, nie wyszło. Czy też za tym stoją jakieś osobiste naciski bądź korzyści? Tego nie wiem, to już są spekulacje, ale nie wierzę, że poseł Sośniarz nie wiedział, z kim ma do czynienia.
Czy może uda się to pytanie zadać też posłowi Sośnierzowi? Przejdziemy za chwilę do drugiej części programu. Naszym gościem będzie mecenas Andrzej Turczyn, ale jeszcze was też zapytam o to. Teraz dużo się mówi, ma to się wydarzyć za 2-3 tygodnie. Ma zostać przegłosowany, tak twierdzi poseł Bielan. Czy tak będzie, to jeszcze to daleka droga, no ale ma być nowy projekt liberalizacji dostępu do broni i amunicji w Polsce, właśnie tej partii Republikanie. Jak to odbieracie? Czy to jest gdzieś tam ich projekt, żeby w czymś zasłynąć, no bo raczej słynął tylko ze zmiany barw klubowych. Mniej więcej ci ludzie, którzy w tej partii przy budówce PiS-u są, czy to PiS próbuje gdzieś tam taką trzecią siłę, ale już na sztywno z PiS-em związaną, gdzieś tam zrobić i tam przekierować te jakieś probroniowe sympatie w Polsce.
No trzecią siłę na pewno, znaczy trzecią, jedną z części trzeciej siły, bo tu widać, że jest tak to robione, żeby ta trzecia siła właśnie była porozbijana na malutkie, żeby nie była za silna.
Bielan, Giżyński to są podobni ludzie.
Tak, nie? Bardzo podobnie. Zresztą no, pan Giżyński najpierw odszedł z PiS-u, tak powołując się, że ten nowy Polski Ład bardzo zły, z ludźmi, którzy za chwilę poszli do Bielana. Tam tak, że to widać, że tu nie ma wielkiej różnicy. Pan Adam Czartoryski chociażby to chyba najpierw odszedł z panem Giżyńskim, za 2 tygodnie już był u tych niby republikanów
Bielana. I to jest Bielana, też związany trochę właśnie z bronią.
Także to na pewno się, tak to rozgrywa. Natomiast jakby jednak przy okazji ta ustawa jakaś dobra powstała, no to byśmy się bardzo cieszyli mimo wszystko, no ale to, no nie wiem, te obietnice słyszę już od dość długo, tych projektów już tam jest kilka, teraz je próbują jakoś uzgadniać, nie wiem co jest w końcu w tym projekcie, który będzie, także no trudno to w ogóle ocenić, no jest dobry czas, bo teraz jakby ta temat broni i obronności, no to jest bardzo na czasie, ale nie ocenimy, jak nie wiemy, co tam jest nawet.
Pastor Paweł Chojecki, co ty sądzisz o tych republikanach, o tej ich inicjatywie, bo o republikanach powiedzmy to wiemy, oni się też pokazują właśnie często na strzelnicy, coś tam próbują właśnie być tacy, zagospodarować tą właśnie sferę życia publicznego.
No, gdybym miał o pośle Bielanie coś powiedzieć, no to pewnie powiedziałbym coś podobnego, co pośle Giżyńskim, za wyjątkiem tego, że nie wiem nic na ten temat, by Bielan się na księdza w jakimś niższym czy wyższym seminarium duchownym szkolił, ale też nic mnie tu nie zdziwi. On taką samą mniej więcej rolę w środowisku Gowina miał odegrać. Oczywiście Gowin to też przecież krętacz i taki no pływak, o, pływak polityczny Platforma, PiS i zmieniał te fronty, wiatry, puszczał takie, śmakie i owakie. Także postać taka trochę tragikomiczna, ale mimo wszystko mająca jakiś tam potencjał wpływu na jakąś część elektoratu tego PO-PiS. No i zobaczcie, jak został brutalnie spacyfikowany. Zresztą to mówiliśmy, panie pośle Gowin, a taki apel mój wtedy, kiedy były te wybory kopertowe, wtedy trzeba było uderzyć, kiedy okradziono nas, zmarnowano 70 milionów, kiedy prawo chciano łamać, tam te ordynacje wyborcze i tak dalej, wtedy trzeba było uderzyć, a on wtedy tam jakoś nie i dopiero potem mówi, przecież za to nie wsparcie PiSu, to Kaczyński tam cię zniszczy, nie? To mu mówiłem, to tu na łamach telewizji idź pod prąd, nie tam gdzieś pod stołem, tylko jasno przy wszystkich naszych widzach takie rzeczy opowiadałem. Postąpił głupio, tam tragiczne jakieś następstwa tego były też, wiem, że na zdrowiu i kondycji ogólnej pana posła. Także tu Bielan, to absolutnie nie jest jakaś nadzieja dla ludzi wolnych, dla ludzi o poglądach takich chrześcijańsko-republikańskich. Także nic dobrego nie oczekuję. Myślę, że absolutnie to nie jest czas teraz, to już jest czas spóźniony. To jest czas spóźniony. To trzeba było robić, kiedy mówił o tym Rąb, mecenas Turczyn, ruch 11 listopada, ja w telewizji idź pod prąd, od wielu, wielu lat mówiliśmy, że czas skończyć z tym takim katolickim, pacyfistycznym trendem wypływającym od papieża Franciszka, komunisty, który chce rozbroić Zachód. Przecież pamiętacie akcja jestem chrześcijaninem, nie jestem pacyfistą, to jest ładnych parę lat temu, tam Gazeta Wyborcza się bulwersowała i tak dalej. Także teraz to jest musztarda po obiedzie, to już dalej, to jest daleko za późno. Zobaczcie, ponad pół roku trwa wojna, a oni dopiero zaczynają rozmawiać o tej ustawie. Nie? Czyli widać, że to jest pic na wodę, fotomontaż, że absolutnie nie stoją za tym żadne realne ani siły, ani realna chęć uzbrojenia Polaków i zwiększenia bezpieczeństwa w państwie polskim, bo to by zwiększyło i bezpieczeństwo wewnętrzne i też byłoby czynnikiem odstraszającym dla takich bandytów komunistycznych jak Putin czy Xi Jinping. Tutaj jest to tylko działanie pozorowane, przedwyborcze, żeby już ta partyjka Bielana, gdzieś może część środowiska strzeleckiego. Oni tak, wiecie, muszą teraz zbierać nawet po 0,5%, po 1% gdzieś, żeby sromotnie nie przegrać i nie pójść do więzienia. Także różne takie rzeczy będą odstawiać. Nie wierzę za grosz tym ludziom.
Zapraszamy teraz mecenasa Andrzeja Turczyna. Podsumuje i historycznie właśnie kwestie dostępu, zmian w dostępie do broni w Polsce i powie nam więcej na temat tego, tych projektów, które obecnie mamy w Sejmie. Andrzej Turczyn, adwokat Trybun Broni Palnej, szef portalu trybun.org.pl. Witam cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Chyba nie portalu, tylko bloga zwykłego.
Okej. Okay. W portalu tak lepiej brzmi. Andrzeju, dużo się teraz mówi, czy może przynajmniej mówi się o tym nowym projekcie Partii Republikańskiej liberalizacji dostępu do broni palnej na niezależnej. Możemy przeczytać. Wiele wskazuje na to, że jeszcze tej jesieni Sejm zajmie się projektem liberalizacji dostępu do broni. O kulisach prac legislacyjnych mówi europoseł Adam Bielan, prezes Partii Republikańskiej, zapewnia, że obecnie toczą się prace zespołu, który scala kilka projektów ustaw. W sprawie wszystkich projektów są już gotowe opinie Biura Analiz Sejmowych. On właśnie mówi, że to ruszy za 2-3 tygodnie, będzie już gotowe, potem potrzeba woli politycznej. No i on liczy na tą wolę. Jak ty się zapatrujesz na ten projekt?
To może ja przypomnę, jak wygląda to historycznie. Może tutaj najnowsza historia, jak to wygląda. Otóż w tej kadencji Sejmu pojawiły się trzy projekty ustaw dotyczących broni i amunicji. Pierwszy projekt ustawy to jest projekt ustawy o broni i amunicji złożony czy firmowany przez Kukiza, popierany przez to, co z Kukiza zostało, czyli dwóch posłów od Kukiza, posła Kukiza i posła Sachajko, a w pozostałym zakresie to chyba posłowie z PiSu i jakichś innych ugrupowań podpisali ten projekt. Projekt całkiem nowej ustawy o broni i amunicji. Drugi projekt, który się pojawił, to projekt Partii Republikańskiej, złożony właśnie przez osoby skupione w partii pana Bielana. I po kilku miesiącach pojawiła się jeszcze pani Siarkowska i złożyła jeszcze trzeci projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Mamy dwa projekty, które dotyczą zmiany obecnie obowiązującej ustawy i trzeci projekt zupełnie nowej ustawy o broni i amunicji. Jak się pojawił trzeci projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji złożony przez panią poseł Siarkowską, no to wtedy się zrobi już całkowity kocioł, no bo trzy projekty i one są w jakimś tam takim etapie procedowania początkowym. Nawet nie było jeszcze głosowania nad skierowaniem tego do dalszych prac, było pierwszego czytania. Wtedy wiem to, że pojawił się problem również dla Republikanów, no bo im bardzo nie pasował ten projekt pani Siarkowskiej. Deklarowano wtedy, że być może uda się z tych trzech projektów stworzyć jakiś jeden projekt. I sprawa ucichła. Wtajemniczony krąg osób tylko jest dopuszczany do tych prac. To jest takie typowe zjawisko polskiej tak zwanej demokracji, że nie są to prace transparentne, gdzieś to są prace utajniane przed opinią publiczną. Gdzieś podobno buduje się i tworzy projekt i po kilku miesiącach pojawia się pan Bielan i mówi o tym, że jeszcze tej jesieni ma się pojawić jeden projekt, który scala te trzy poprzednie projekty. Na temat tego projektu, który ma się pojawić, oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć niczego, no bo tego projektu nikt nie widział, jest tajny, poufny. Ma być dobry, tak deklarują, że to ma być liberalizacja dostępu do broni palnej. Czy tak się stanie? Tego nie wiem. Dlatego, że dotychczasowe doświadczenia z narodowo-socjalistyczną formacją, którą jest Prawo i Sprawiedliwość, wskazują na to, że jest to partia, która jest to partia, w której jest jedynowładca. Bo tam rządzi tylko jedna osoba, tą osobą jest prezes Jarosław Kaczyński, a prezes Jarosław Kaczyński jest przeciwny jakiemukolwiek liberalizowaniu dostępu do broni palnej, albowiem to narodowy socjalista, który by chciał, żeby wszystko było państwowe, łącznie z bronią palną. Z tego, co ja rozumiem, mechanizmy funkcjonujące w tym ugrupowaniu, to tam tylko przy pomocy jakichś takich zdarzeń, jakichś wewnętrznych targów, nie wiem, szantaży, zdarzeń, których my nie rozumiemy do końca, może dojść do uchwalenia ustawy, która by była ustawą, której oficjalnie nie popiera lider partii. Nie? Jarosław Kaczyński myślę, że nie popiera żadnej z ustaw, która by miała doprowadzić do tego, żeby więcej broni było w rękach prywatnych, no bo to jest wbrew jego idei narodowo-socjalistycznej. Trudno mi jest powiedzieć, jaki będzie los tego projektu. Może można mieć nadzieję, że będzie to pozytywny projekt na tej podstawie, że te trzy projekty, które się pojawiły, one tak naprawdę były pozytywnymi projektami. I projekt ustawy, zupełnie nowej ustawy o broni amunicji, to był dobry projekt. Projekt zmian, który przygotowała Partia Republikańska, to był dobry projekt. I ten projekt pani Siarkowskiej merytorycznie być może też można by go nazwać dobrym projektem, choć był zły, bo robił niepotrzebne zamieszanie w sytuacji, kiedy już były dwa wcześniejsze projekty.
Andrzeju, ty byłeś współautorem, na pewno byłeś też konsultantem takiej ustawy, projektu ustawy, pamiętam jeszcze z zeszłej kadencji, prawda? Tam też to przez Kukiza w końcu weszło do Sejmu. Zdaje się, nawet był druk sejmowy, tak? Numer druku sejmowego. To gdzieś utknęło, tak? To już tak szacuję, gdzieś, nie wiem, ze 4-5 lat temu mogło być, tak? Popraw mnie, jeśli się mylę. Wtedy no, utknęło, czy wtedy zadecydowało, że nie było woli politycznej, nie było takiego zagrożenia, czy to, że to nie był projekt rządowy, tylko gdzieś tam z partii opozycyjnej. Jak myślisz, jakie jest twoje zdanie, co zadecydowało, że tamten projekt sprzed tych kilku lat nie osiągnął sukcesu?
Projekt ustawy o broni i amunicji, który pojawił się w poprzedniej kadencji Sejmu, został złożony przez posłów z klubu Kukiz 15. Projekt, który został złożony w tej kadencji Sejmu, który był firmowany przez posła Kukiza i posła Sachajkę oraz popierany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, przez niektórych posłów, to jest ten sam projekt. Oczywiście z jakimiś tam redakcyjnymi zmianami, które były potrzebne z uwagi na, nie wiem, oczekiwania, z uwagi na dyrektywę unijną, więc jest to dokładnie ten sam projekt, tak można uznać. Ten sam projekt istnieje już od 2010 roku. Wtedy się pojawił w Komisji Palikota Przyjazne Państwo, więc już mamy jakby trzecie podejście z tym samym projektem ustawy o broni i amunicji i on się gotuje. Gotuje w znaczeniu gdzieś tam w tych pracach sejmowych. W poprzedniej kadencji Sejmu ten projekt nie został uchwalony z tego powodu, że to jest projekt, który nie realizuje idei narodowo-socjalistycznej, czyli państwowej własności broni. Ja się upieram co do tego, że nie wszyscy posłowie, ale idea niesiona przez partię Prawo i Sprawiedliwość, którą wyraża prezes tej partii, to idea narodowo-socjalistyczna, czyli co można, to państwowe, w szczególności broń palna. To musi być element państwa. Idea narodowo-socjalistyczna jakby nie dopuszcza takiej sytuacji, żeby coś było prywatnego, w szczególności w zakresie dostępu do broni palnej.
I myślę, że wtedy teraz jakby tą broń, którą mamy, no to jest, powiedzmy, nasza prywatna, jest wiadomo rejestrowana. Myślisz, że oni chcą to zmienić?
Nie, ja tak nie mówię. Ja tylko mówię o pewnych ideach. Oczywiście my nie mamy w Polsce narodowego socjalizmu w jego idealnym kształcie, ale moim zdaniem przywódca partii Prawo i Sprawiedliwość jest narodowym socjalistą, czyli osobą, która dąży do realizacji idei narodowo-socjalistycznej. Idea narodowo-socjalistyczna moim zdaniem zakłada wyłącznie państwową własność broni palnej. Oczywiście są w Prawie i Sprawiedliwości posłowie, którzy nie zgadzają się z tą ideą narodowo-socjalistyczną w tym zakresie, ale jako formacje popierają ten kierunek. I tam są ludzie, którzy by chcieli, żeby był dostęp do broni palnej, żeby prywatne osoby miały dostęp do broni palnej. Ja tylko wskazuję taki główny mechanizm, który moim zdaniem blokuje w Polsce pozytywne zmiany związane z dostępem do broni palnej. Ten mechanizm to idea narodowo-socjalistyczna, którą wyraża prezes, a w tej partii i w tej kadencji Sejmu i w poprzedniej kadencji Sejmu nic nie może się odbyć, nic istotnego, doniosłego społecznie nie może się odbyć bez osobistej akceptacji wodza, prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. I myślę, że wtedy w poprzedniej kadencji Sejmu nie było przyzwolenia wodza, przywódcy narodowo-socjalistycznego, a w tej kadencji Sejmu myślę, że też nie ma przyzwolenia wodza, przywódcy partii Jarosława Kaczyńskiego. Myślę tylko, że niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, niektóre ugrupowania, frakcje, nie wiem jakby ich tam nazwać w środku, próbują zrealizować coś, co jest nie po myśli prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, przy pomocy różnych dźwigni, nie wiem, większości głosów, targów, że coś za coś. Myślę, że to mniej więcej na tym polega. I jeżeli partia pana Bielana ma odpowiednią moc, żeby targować się o istotne dla nas sprawy, to być może tej partii uda się doprowadzić do pozytywnej zmiany ustawy o broni i amunicji. Być może uda się do tego doprowadzić. Nie potrafię tego ocenić, albowiem nie znam siły głosu i siły takiej lewarowania, takiej siły dźwigni, jakie może stosować pan Bielan w stosunku do jedynowładcy, czyli do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Andrzeju, a nie jest też tak, ja tak się zastanawiam, czy to nie jest tak, że na fali zagrożenia wojną wiadomo, że to zainteresowanie bronią bardzo wzrosło, to jest oczywiste. I czy to nie jest tak, że na tej fali PiS chce jakoś zagospodarować to właśnie zainteresowanie i użyć do tego na razie nic nieznaczącą, niczemu, nijak nieznaną za bardzo z niczego partię republikańską, która no nie jest tam żadną nową siłą, tylko to jest przecież zbieranina jakichś różnych ludzi, którzy już gdzieś tam w polityce od dawna siedzą, żeby po prostu to jakby z nich zrobić taki ośrodek, który będzie gospodarował, gdzieś tam zrzeszał tych ludzi, którzy gdzieś tam chcą tego dostępu do broni, no i do tego PiS wydziela tą partię republikańską.
Być może jest jakiś taki zamysł dotyczący, ale myślę, że to jest bardziej zamysł samej partii i samego pana Bielana, bo tak jak patrzę na to, kto tam jest, no to bym nawet powiedział, że to są ludzie, którzy mają jakieś takie przebłyski jakiejś takiej idei wolnościowej. Natomiast nie wydaje mi się, żeby samym jakby w tym centrum PiS-u, w tym jedynowładztwie, w tym komitecie centralnym PiS-u, żeby tam był taki zamiar. Ja myślę, że to tak nie działa, nie? Że tam jest zamiar realizacji idei socjalistycznej, a tylko wokoło, gdzieś na obrzeżach tej partii znajdują się ludzie, którzy rozumieją, że pewne rzeczy są potrzebne Polakom, nie? I na przykład rozumieją to, że jest zagrożenie ze strony Rosji, rozumieją to, że Ruscy mordują cywilów i rozumieją to, że wojsko nie obroni cywilów, więc cywil musi mieć dostęp do broni. Myślę, że tam są przecież też i rozsądni ludzie, nie? I być może partia republikańska, która tak na co dzień w mediach słabo widoczna, wymyśliła sobie, że przy tej pomocy będzie próbowała jakoś zjednać sobie to środowisko w jakiś sposób wolnościowe. Być może tak, ale bardziej bym widział, że to jest pomysł samego pana Bielana na sposób jakby pokazania się od takiej pozytywnej strony w polityce, niż to jest pomysł Komitetu Centralnego Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie podejrzewam, żeby w Komitecie Centralnym Prawa i Sprawiedliwości powstała idea odejścia od idei narodowo-socjalistycznej w ten sposób.
Andrzeju, a jakbyś pokrótce przedstawił, bo mówimy, nie znamy tych projektów, co najbardziej należałoby w Polsce zmienić, jeśli chodzi o szeroko rozumianą sprawę broni, już, czyli też i mówię tutaj o ochronie, o prawie do obrony osobistej i tak dalej, jakbyś w krótkich gdzieś tam punktach przedstawił, co najbardziej teraz należałoby zmienić w tej sprawie?
Moim zdaniem w tej sprawie najbardziej taką palącą potrzebą jest to, żeby uniezależnić osoby, które starają się o uzyskanie pozwoleń na broń od konieczności przynależności do przeróżnych struktur korporacyjnych w postaci polskich związków strzeleckich, klubów strzeleckich. No jeszcze kluby strzeleckie to jestem w stanie zrozumieć, że powinny być, ale uważam, że uzyskanie pozwolenia na broń powinno być uniezależnione od tego, żeby płacić przeróżne składki, opłaty i uzyskiwać przeróżne zezwolenia, licencje, patenty, nie wiem co, wydawane przez Polski Związek Strzelecki. To jest oczywiście do pokonania droga, tak? Ja nie mówię, że to jest coś niemożliwego, no bo przecież przybywa w Polsce ludzi, którzy posiadają pozwolenia na broń, więc to, ale przybywa za wolno, więc to by trzeba było zluzować, że samo na przykład członkostwo w stowarzyszeniu jakimś tam kolekcjonerskim, sportowym i tak dalej jest podstawą do tego, żeby domagać się uzyskania pozwolenia na broń. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że mamy rozbudowane do poziomu absurdu pomnożonego przez absurd system badań lekarskich i psychologicznych. Jest to kompletny absurd, to co zostało wytworzone. I projekty, które się pojawiły, one szły w dobrym kierunku, bo ja nie mówię o tym, żeby nie weryfikować zdrowia psychicznego czy ogólnej sprawności psychofizycznej osoby, która stara się o uzyskanie pozwolenia na broń, ale musi to być jakby oderwane od kontroli pozamedycznej czy pozapsychologicznej, bo mamy orzeczenie psychologiczne i lekarskie. I te projekty szły w tym kierunku, czyli one czy odbierały komendantom wojewódzkim policji prawo odwołania się od orzeczenia lekarskiego czy psychologicznego. Bo mieliśmy, czy mamy w tej chwili taką oto sytuację, że idzie klient do lekarza, lekarz mu wydaje pozytywne orzeczenie lekarskie, jest poprzedzone to na przykład badaniem psychiatrycznym, a komendant wojewódzki odwołuje się od tego orzeczenia i pisze, że jego subiektywne przekonanie jest takie, że ta osoba nie powinna dysponować bronią. I jak on już sobie coś takiego napisze w tym swoim odwołaniu, to w 95% ci lekarze, orzecznicy, którzy są jakby żyją z tych odwołań, no to robią tak, jak pan komendant chce i wydają orzeczenia negatywne. Te orzeczenia lekarskie są tak naprawdę poza jakąkolwiek kontrolą. Mamy całkowitą jakby taką uznaniowość i swobodę lekarzy. Nie, nie można tego przed sądem zweryfikować, nie można tego w żaden sposób zweryfikować. Nie można nawet się dowiedzieć, z jakiego powodu orzeczenie jest takie, a nie inne, bo nikt nie daje żadnego uzasadnienia, rozstrzygnięcia, jakie zapada, czyli w orzeczeniu lekarskim czy psychologicznym. Więc w dążeniu do tego, żeby zabezpieczyć to, żeby zabezpieczyć, że osoby o odpowiedniej sprawności psychofizycznej doprowadzono do sytuacji absurdalnych. I to należy zmienić. Te projekty, które pojawiły się w tej kadencji Sejmu, szły w dobrym kierunku w tym zakresie. Jeżeli te rozwiązania zostaną w tym zapowiedzianym projekcie powielone, no to będzie kolejny element, który ułatwi dostęp do broni palnej w Polsce.
Andrzeju, na koniec zapytam, bo to już dekada, tak? Bo to w 2011 roku ta ustawa się zmieniła. Dekada, mnie ponad 11 lat, gdzie to zainteresowanie dostępem do broni i możliwość uzyskania dostępu do broni palnej w Polsce dla takich zwykłych obywateli jest. Jak ty obserwujesz, jak się zwiększa zainteresowanie bronią wśród Polaków? Ty gdzieś tam od samego początku tego okresu też tą broń gdzieś tam wtedy uzyskałeś, czyli już też ją masz tam gdzieś te właśnie 10-11 lat. Tak szacuję, jak to się zmieniało przez ten czas?
No, na początku był pewien zastój, no bo to przepisy prawa, zanim się zakotwiczą w świadomości społecznej, to wymagają czasu. Przez kilkadziesiąt lat wytworzono w Polakach przekonanie, że broń jest tylko dla wybranych. W związku z tym, że nie było jakiejś takiej kampanii społecznej na powszechną skalę, to ludzie nie wiedzieli o tym, że można uzyskać pozwolenie na broń, w związku z tym się nie interesowali. No ale to po pierwsze, po drugie policja robiła co mogła, żeby pomimo zmiany przepisów ich treść się nie zmieniła, czyli tam kombinacje przeróżne, wygibasy, naruszanie ustawy, no długa historia. Zmieniło się to w końcu i od 2015 roku obserwujemy systematyczny wzrost zarówno ilości broni posiadanej przez Polaków, jak i wzrost ilości pozwoleń na broń. Jest wzrost, jego wyraźnie widać, to nie jest tak, że nie przybywa i nie rozwija się ta dziedzina życia społecznego, to jest bardzo pozytywne zjawisko, ale moim zdaniem przybywa za wolno i za mało, no bo jeżeli na przestrzeni 10 lat ta ilość osób, które posiadają pozwolenia na broń, nawet się nie podwoiła, moim zdaniem, no przybyło samych egzemplarzy broni, no bo ludzie posiadają po kilka egzemplarzy broni, ale to nie o ilość egzemplarzy broni chodzi, tylko o ilość osób, które posiadają broń. No więc przez 10 lat ta ilość się nawet nie podwoiła. No to znaczy, że te zmiany były niewystarczające, że te zmiany za mało rozszczelniły ten system, za mało umożliwiły dostęp do broni palnej dla Polaków. I to trzeba zmienić. I takie jest moim zdaniem oczekiwanie społeczne. No tylko czy partia rządząca jest tym zainteresowana jako całość, nie? Bo to też taka informacja, którą ja gdzieś tam usłyszałem w trakcie rozmów z osobami ze środowiska Partii Republikańskiej, że PiS jest podzielony w tej sprawie. To nie jest tak, że PiS ma jedno stanowisko. Nie, oni są podzieleni. Tam trwają jakieś targi, tam trwają jakieś rozmowy, jakieś przekonywania, nie wiem, jakby to nazwać. Coś tam w środku się gotuje. Być może pan Bielan wie coś więcej, coś lepiej, ale też mi się nie wydaje, nie? No bo to takie hasło typu pan Bielan mówi o kulisach prac w Sejmie, to on tak naprawdę nie mówi o żadnych kulisach, tylko mówi o tym, co w przyszłości być może będzie. Ja to nie lubię świętować tego, co ma być. Ja lubię świętować, czy chciałbym świętować to, co się zdarzyło, nie? W związku z tym się nie emocjonuję już zupełnie, mając doświadczenia z 7-letnimi rządami narodowo-socjalistycznej formacji, że oni coś zapowiadają. To mnie w ogóle nie interesuje, oni już zapowiadali różne rzeczy. Już takie gaduły, takie pleciugi jak Macierewicz, pletli już różne bzdury, że będzie, że się rozszerzy. Oni tam różne rzeczy opowiadali w poprzedniej kadencji Sejmu. I okazali się zwykłymi pleciugami, których słowa są warte tyle, co fala dźwiękowa, która je niosła.
Miejmy nadzieję, Andrzeju, że tym razem gdzieś tam może coś się gdzieś tam prześliźnie, tak jak i wtedy w 11 roku, to też trochę gdzieś tam z boku się to udało zrobić. Zobaczymy.
Może i w 2011 roku coś się udało z boku zrobić, ale myślę, że wtedy jednak, tak jak dzisiaj to oceniam, nieco światlejsi ludzie tym się zajmowali, o tak, nie? Bo to już nie mówię o samych formacjach politycznych, tylko nieco światlejsi ludzie na poziomie praktycznej pracy nad projektem ustawy tym się zajmowali, czyli ludzie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo to w szczególności o ten resort chodzi. No to niestety dzisiaj ten resort jest moim zdaniem jednym z najgorszych, nie? Tam wyrzucono całą tkankę tych ludzi, którzy, dyrektorów departamentów, którzy mieli coś rozumnego do powiedzenia w zakresie dostępu do broni palnej, i wsadzili ludzi, którzy są towarzyszami partyjnymi. No i ja nie mam pozytywnych takich oczekiwań, nie mam pozytywnej nadziei na zmiany. Myślę, że ja bym tak powiedział, moim zdaniem, nie? Że sukcesem będzie, jeżeli nie pogorszą sytuacji, nie? To będzie sukces. Jeżeli sytuacja nie zostanie pogorszona, jeżeli będzie to, co jest, nie? Bo tak bardziej bym się zastanawiał, bardziej bym się nastawiał na taki mechanizm, że oni będą, jak Morawiecki mówi, że on na przykład obniża podatki, nie? On tak mówi cały czas, a w rzeczywistości one idą do góry.
Cały czas idą.
I tu może być podobny mechanizm, że on będzie plutł, oni będą opowiadali wszystkim, że oni liberalizują, a w rzeczywistości poprzez takie szczegóły różnych drobnych zapisów, zmian w ustawie doprowadzą do tego, że będzie gorzej. Tego się obawiam. I myślę, że to jest realny problem, który należy jakby, na który należy zwracać uwagę, a to z uwagi na doświadczenia z partią Prawo i Sprawiedliwość, która deklaracje ma piękne, wykonanie narodowo-socjalistyczne.
Niestety tak jest. Andrzeju, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Był z nami mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Będziemy informować dalej państwa, co dalej z tymi projektami na razie, niestety tylko. Na koniec możemy chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się na froncie w Ukrainie, bo tam ciekawe informacje. Wiele się mówiło już od 3-4 miesięcy o tej ofensywie na Chersonie, w ostatnim czasie bardzo dużo. Tamte sukcesy ukraińskie nie były jakieś wielkie, oni się tam wyłamali podobno 10-12 kilometrów przez ponad tydzień, a od wczoraj...
W porównaniu z tempem ofensywy rosyjskiej to w sumie...
Tak, porównanie. Od wczoraj ruszyła ofensywa tutaj na tym froncie, możemy go tak nazwać wschodnim, czyli na wschód od Charkowa, tam na północ od tego Izumu, od Donbasu. Z tego, co wygląda, Ukraińcy chcą odciąć ten Izum, możemy pokazać na mapie. włamali się podobno już na około 30-40 kilometrów, no ale cały czas idą w takim pasie tam 20, szerokim na 20-30 kilometrów, no to to jest tempo błyskawiczne, porównywalne z tymi rosyjskimi atakami na samym początku wojny. Potem już takiego tempa nie obserwowano ani z jednej, ani z drugiej strony. No wychodzi na to, albo tamta ofensywa na Chersoń to było tylko jakieś zapowiedzi, żeby Rosjanie tam ściągnęli siły, no, albo może
żeby też nie przenieśli rezerw, tak. Bo tam są rezerwy właśnie na południu rosyjskiej, żeby ich też nie przenieśli na, tak, ten właśnie na wschód czy na północ.
W okolicach Charkowa był w miarę martwy przez długi czas. To by wskazywało na duże... To na kolejny raz Ukraińcom by się udało oszukać Rosjan. Nie musimy teraz stwierdzać, czy ta ofensywa na Chersoń to była tylko udawana, czy prawdziwa się nie udała, tego tak pewnie wyszło? Nie wiemy. Ale no, duży sukces.
Ja bym też tak nie mówił, że całkiem nieudana, no może powolna, ale myślę, że w końcu tam odbijają te tereny i mówię w porównaniu z tym, w jakim tempie Rosjanie na przykład na wschodzie szli, no to wcale nie jest tak... tak źle i w końcu też mogą do tego tam do tego
widzicie,
Dniepru dojść.
Dajmy to na pełny ekran, tą mapkę. Tutaj ten Kupiańsk to jest to prawe czarne kółko, a i z niego ta droga na południe, ta żółta, prowadzi właśnie do Izumu, czyli ten przyczółek, to włamanie rosyjskie gdzieś tam już też, nie wiem, z maja, z kwietnia ten Izum jakoś tak. Jest na południe, gdyby tutaj odcięto te dwie miejscowości, no to rzeczywiście byłoby duże zagrożenie dla Rosjan i pewnie by się musieli stamtąd wycofać. Także no, duże pozytywne informacje spływają gdzieś tam. Był taki marazm, wydawało się, nie było wielu od czasu tego, jak przybyły Himarsy, no to był taki największy chyba, tak? Ostatnio taka zmiana, game changer, to się tak mówi, tak? Na froncie te wybuchające składy rosyjskiej amunicji. Teraz kolejny taki duży sukces, także czekamy.
Ukraińcy walczą bardzo sprytnie i no nie na hura, oszczędzają siły jak mogą i wykorzystują wszystko, co dostają w jak najlepszy sposób i jak najskuteczniej. No, nie marnują generalnie amunicji i broni, którą dostają, ale przemyślanie to wszystko prowadzą, także myślę, że będzie sukces w końcu.
Tutaj też warto wspomnieć, że właśnie te siły pancerne ukraińskie, one tam jadą głównie na polskich czołgach, także to też jest i tych dosyć już byśmy nie przekazywali nowych czołgów, tak? Tam poszły te 72 PT-91-4, to już są dosyć stare produkcje, także jest i polski wkład. Przechodzimy do ogłoszeń.
Także to najlepsze wykorzystanie tych polskich czołgów, jakie to można sobie wyobrazić, a też widzę z ostatnich chwil informację, że Polska wraz z Estonią, Łotwą i Litwą zamykają wjazd Rosjanom z wizami Schengen, czyli z wizami wydawanymi też przez inne kraje Unii Europejskiej.
To jakoś to naokoło teraz będą musieli albo latać gdzieś bezpośrednio, albo gdzieś przez Rumunię.
Chyba przez Bałtyk, tak jak Putin do Kaliningradu leciał.
I bardzo dobrze. Czas na ogłoszenia. Grupa misyjna z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest już w Ameryce. O tym już chyba ze dwa tygodnie, tak? Zachęcamy do naszą Polonię do kontaktu. Jeżeli czekacie na kontakt z telewizją Idź Pod Prąd, nie ma lepszego momentu. Właśnie nasi ludzie są tam teraz w Stanach. Możecie pisać na kontakt@idzpodprat.pl. A dzisiaj o 18:00, bardzo ciekawa, niezwykła produkcja w naszej telewizji. Wykład doktora Nathaniela Jinsona o odkryciach przedstawionych w jego książce Traced na temat śladów historii ludzkości w genetyce oraz tego, jak te odkrycia współgrają z biblijną skalą czasu. Skomplikowany wykład, to już wiemy, ale bardzo ciekawy.
Ciekawe podejście. Polecam wszystkim zainteresowanym. Tak troszkę trzeba się wsłuchać. Można sobie tam dwa razy na przykład obejrzeć, bo to nowe treści, oczywiście naukowe, ale i dość szybko podawane, ale naprawdę ciekawe.
Tak jest, także to już o godzinie 18:00 na naszym portalu idzpodprąd.pl pojawiła się notatka z naszej wczorajszej rozmowy z doktorem Piątkowskim, także zachęcamy Was do promocji tego artykułu. Po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak się kończą głupie ludzkie tradycje. Bardzo ciekawy tam jest, bardzo ciekawe zdjęcie zaprezentowane z kościoła katolickiego. A także kartka z kalendarza Piotra Skowicza, początek obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku. Na koniec tradycyjnie przypominamy o wsparciu naszej telewizji. Możecie to zrobić tradycyjnym przelewem idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam są wszystkie informacje, także w sposób nowoczesny, PayPalem, DotPayem. Jesteśmy może na, także przez Blika. Jesteśmy również na Patronite, patronite.pl/idzpodprat. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na numer 536 813 435. Porozmawia z Wami Michał Fałek, a my się już z Państwem będziemy żegnać. Ze mną był w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Z nami był wcześniej pastor Paweł Chojecki i mecenas Andrzej Turczyn. Tymoteusz Chojecki, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Oto współczesne zdjęcie z jednego z katolickich kościołów. Pewnie w wielu coś takiego moglibyście znaleźć. Niewielu już ludzi, szczególnie młodych, wie, do czego służą te takie kamienne, niekiedy blaszane, niekiedy może z jeszcze innych materiałów robione naczynia z wodą przy wejściu do kościoła. Otóż taki zabobon katolicki głosi, że tam nalewa się tak zwanej wody święconej. Ona ma jakąś taką przedziwną duchową moc i kto tam wchodzi do kościoła, ma swoją rękę, tu zaznaczam, ręka może być brudna, umaczyć w tej wodzie i zrobić znak krzyża. Następny przychodzi, znowu swoją brudną łapę do tej wody, no i ta woda tak po kilkuset takich, że tak powiem, myciach tych paluchów, no to jest brudna jak 150. Bakterie tam się jeszcze cały czas namnażają i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście z Biblią nie ma nic wspólnego. Biblia jest pełna zasad higieny, a nie takiego właśnie kultywowania zabobonu i brudu wręcz. Ale to sobie tak gdzieś funkcjonowało. Młodzi ludzie tu już dawno o tym zapomnieli, a tam starzy dalej to robili. No, przyszła pandemia koronawirusa i wtedy zobaczcie, jak się zmieniła ta niebiblijna, głupia, zabobonna tradycja ludzka, nie? Teraz zamiast tej wody święconej stoją tam jakieś tam płyny na spirytusie, płyny dezynfekujące, nie? I zamienili wodę święconą na płyn dezynfekujący. No to jest trochę komiczne, ale to jest fakt. Jeśli będziesz szedł za ludzkimi wymysłami, tradycjami, to często wylądujesz tak jak tutaj w jakiejś głupocie. Jeśli jednak pójdziesz za Słowem Bożym, nigdy się nie zawiedziesz, bo ono trwa na wieki.
Ósmego września 1939 roku niemiecka 4. Dywizja Pancerna dotarła pod Warszawę. Niemcy zajęli Grójec, Raszyn, Piaseczno i Pruszków, a także lotnisko na Okęciu, a około godziny 17 podjęli próbę zajęcia stolicy z marszu, atakując na Ochotę. Zostali jednak odparci z dużymi stratami i musieli się wycofać. W ten sposób rozpoczęła się obrona Warszawy. Przygotowanie stolicy Polski do obrony przebiegało w wielkim chaosie. Kiedy wódz naczelny zdał sobie sprawę, że w ciągu kilku dni Niemcy mogą dotrzeć pod miasto, początkowo zamierzał je oddać. Dopiero 3 września powołał dowództwo obrony Warszawy na czele z generałem Walerianem Czumą, dotychczas komendantem Straży Granicznej. Przydzielił też do obrony miasta 5. Dywizję Piechoty ze swoich odwodów. Nadal jednak wywożono z miasta amunicję, ponieważ wydano taki rozkaz i zapomniano go odwołać. W nocy z 6 na 7 września opuścili stolicę sztab naczelnego wodza i rząd. Ewakuował się także komisarz rządu na miasto Warszawa, Władysław Jaroszewicz, zabierając ze sobą znaczną część policji i straży ogniowej. 7 września radio nadało apel wzywający wszystkich zdolnych do noszenia broni warszawiaków do ewakuacji. ewakuacji na wschód. Obiecano im, że zostaną tam zmobilizowani. Tak się nie stało, błąkali się tylko tarasując drogi wojsku. Prezydent miasta Stefan Starzyński również dostał rozkaz ewakuacji, ale nie wykonał go. Mimo wszystko do 8 września przygotowano pozycje obronne, na których można było odeprzeć atak jednostek pancernych. Powołano Straż Obywatelską pilnującą porządku w mieście. Zaczęto formować Ochotniczą Robotniczą Brygadę Obrony Warszawy, a docierający do stolicy rozbitkowie z różnych formacji byli wcielani do powołanej przez naczelnego wodza Armii Warszawa. Obrona miasta miała trwać 3 tygodnie i dla całego świata stała się znakiem, że Polska się nie poddaje.